Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16:30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Aleksandra Pietruszewska już melduje się przy mikrofonie Akademickiego Radia Index w audycji Polski na tapecie. Witam was serdecznie i od razu przechodzimy do tematu dzisiejszych rozważań językowych. Od czasu do czasu przychodzi taki moment w naszej audycji, że staramy się wam polecić ciekawe książki, artykuły na różne tematy powiązane z językiem i właśnie te książki i artykuły, niektóre z nich zainspirowały mnie do podjęcia tematu nierówności w nazywaniu kobiet oraz mężczyzn, a dokładnie w tworzeniu nazw zawodów i posługiwaniu się nimi. Pierwszy artykuł, jaki wpadł mi w ręce już bardzo dawno temu, był związany z funkcją bardzo ważną w kręgach akademickich, mianowicie funkcją dziekana. I okazuje się, że jest w jednym z uniwersytetów w Polsce, mianowicie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, taka funkcja jak dziekana wydziału. Tak, nie przesłyszeliście się. Dziekana wydziału. Jest to pani, która zarządza Wydziałem Ekonomii właśnie na Poznańskim Uniwersytecie, ale sprawdziłam z ciekawości stronę tegoż uniwersytetu. Jest to, jak się okazuje, forma nieoficjalna. Czy miałaby szansę przeniknąć jako oficjalna? Trudno mi to ocenić. Wydaje mi się, że jesteśmy chyba jeszcze niezbyt dobrze przygotowani na takie innowacje. Niemniej jednak to pokazuje, że brakuje nam nieraz takich form nazw zawodów wykonywanych przez kobiety. I taki brak odpowiedników żeńskich w nazwach zawodów, czy też w ogóle w nazewnictwie, nazywamy lukami leksykalnymi. I rzeczywiście język polski charakteryzuje się tym, że mamy bardzo duże dysproporcje, jeśli chodzi o nazwy zawodów. Mamy liczne odniesienia do zawodów wykonywanych przez mężczyzn, mamy przecież inżyniera, kominiarza, hutnika, spawacza, glazurnika i tak dalej. I to wiąże się z wykonywaniem tych zawodów dawniej przez mężczyzn. Chociaż wydawać by się mogło, że odpowiedniki żeńskie tych nazw mogłyby być tworzone poprzez przyrostek K, tak jak na przykład rektor, rektorka, dziekan, dziekanka w przypadku kręgów akademickich, to rozwiązanie to ma swoje znaczne minusy. I w książce Lingwistyka płci, on i ona w języku polskim, jest to wyraźnie wskazane. Autorki podają tutaj, że przyczyną, dla której istnieją takie braki w żeńskich nazwach wielu zawodów, wynikają z tego, że dawniej po prostu nie było potrzeby tworzenia formy żeńskiej, dlatego że skoro kobiety nie wykonywały tego zawodu, to znaczy, że nazwa nie ma sensu istnieć. Minus tworzenia tych nazw zawodów za pomocą przyrostka K polega z kolei na tym, że zazwyczaj przyrostek K, tak jak na przykład w słowie dziekanka, to jest przyrostek zdrabniający, czyli może on troszkę umniejszać roli takiej osoby. Też w niektórych przypadkach wskazuje nie na osobę, lecz na rzecz. Przecież wiadomo, że studentom słowo dziekanka kojarzy się raczej bardziej z urlopem dziekańskim niż z panią, która na uczelni właśnie sprawuje funkcję dziekana, która zarządza wydziałem. Osobliwe jest też podejście, osobliwe to takie słowo troszkę łagodzące to zjawisko, osobliwe jest też podejście do takich nazw jak filolog, psycholog czy archeolog. W wielu źródłach propaguje się formę psycholożka, czy też filolożka, archeolożka. Jednak nie wszyscy językoznawcy to akceptują. Ja całkiem niedawno spotkałam się z taką formą, z takim podejściem niespecjalistycznym autorki pewnego bloga, że nazwa filolożka ma swoje uzasadnienie, ponieważ ona jako autorka bloga językowego nie czuje się na tyle pewna siebie, nie czuje się aż tak kompetentna, żeby używać w odniesieniu do samej siebie słowa filolog. Chociaż akurat na blogu tej autorki pojawia się dużo zagadnień językowych. Uważa, że skoro nie ma wystarczających kompetencji, to dla niej nazwa filolożka byłaby bardziej odpowiednia niż pani filolog. Tę nazwę rezerwuje dla osób posiadających wyższy poziom wykształcenia i doświadczenia filologicznego. Jest to na pewno jakaś propozycja dość racjonalna, trzeba przyznać. Jednak jeszcze nie do końca wydaje mi się przyjęta przez w ogóle społeczeństwo. Takie same nierówności spotkamy w przypadku słownictwa czy też związków frazeologicznych związanych z kobietami i mężczyznami, ponieważ czasem sama kolejność niektórych wyrazów w jakichś wyrażeniach wskazuje prędzej na mężczyzn. Mówimy raczej pan i pani niż pani i pan. Wymieniając biblijnych pierwszych ludzi w raju, też wymieniamy w pierwszej kolejności Adama, a za nim dopiero Ewę. Wyjątek jednak stanowią tutaj formy grzecznościowe, gdzie podajemy panie i panowie. Podobnie, kiedy zwracamy się do koleżanek i kolegów, wymieniamy w pierwszej kolejności koleżanki. Jest też jednak różnica pomiędzy pozytywnie nacechowanymi określeniami i określeniami negatywnymi, bo przecież związek frazeologiczny męska rozmowa kojarzy nam się z jakąś bardzo poważną rozmową na poważne tematy. Tymczasem babskie gadanie to raczej takie określenie lekceważące, oznaczające w najlepszym razie plotkowanie. I właśnie o takich nierównościach piszą autorki książki Lingwistyka płci, ona i on w języku polskim. Mówią także za pośrednictwem swojej publikacji o tym, jakim przemianom znaczeniowym ulegały nazwy odnoszące się do kobiet i przykłady też w tej materii można mnożyć. Jest wiele określeń, które dawniej oznaczały kobiety będące na przykład damami dworu, a dzisiaj nie kojarzą nam się zbyt dobrze, nie kojarzą się nam z funkcjami prestiżowymi wykonywanymi przez kobiety. Zainteresowanych odsyłam do publikacji, gdyż zarówno kultura osobista, jak i zasady, których musimy używać tutaj na antenie, nie pozwalają zacytować tych określeń. Za kilka minut opowiem wam natomiast o tym, jak językoznawcy widzą właśnie kwestie nierówności, tych dysproporcji w nazwach zawodów kobiecych i nazwach zawodów męskich i czy w ogóle poświęcają temu jakąkolwiek uwagę. Zostańcie z nami. Powracamy na antenę Akademickiego Radia Indeks. Przypominam, że trwa audycja Polski na tapecie, w której dzisiaj na tapet wzięliśmy sobie temat związany z nazewnictwem zawodów wykonywanych przez kobiety oraz wykonywanych przez mężczyzn. Podałam już poprzednio kilka przykładów takich nazw i problemów, jakie mogą wynikać z używania niektórych żeńskich odpowiedników nazw zawodów, a teraz powiem trochę o tym, jak na kwestię tej nierówności nazewniczej patrzą sami językoznawcy. Możecie się domyślić zapewne, że jest to zagadnienie, wobec którego nawet językoznawcy, którzy jako naukowcy powinni być obiektywni, przejawiają różne postawy, również te najskrajniejsze, ale od początku. Jedna z postaw to postawa unikająca. Niedostrzeganie po prostu, że nierównorzędność w nazwach jest problemem istniejącym. Dla niektórych językoznawców taki problem nie istnieje, o czym mogą choćby świadczyć wydania Encyklopedii Języka Polskiego czy Encyklopedii Językoznawstwa Ogólnego. te wydania, tutaj akurat autorki książki powołują się na wydania z 1999 roku. W tych to książkach właśnie informacji o odpowiednikach czy o nierównorzędności płci nie było. Drugie podejście to informująco relacjonujące. Tutaj już językoznawcy wiedzą, że problem istnieje, ale unikają jakiegokolwiek wartościowania, ograniczają się do przedstawiania i relacjonowania faktów, więc jest to w pełni obiektywna i naukowa postawa. Kolejna to podejście relacjonująco-krytyczne i tutaj wchodzimy już właśnie w tę sferę wartościowania, oceniania pewnych elementów językowych, w tym właśnie nazewnictwa. I tutaj bardzo ciekawym wątkiem jest to, że jako pierwszy właśnie taką postawę wobec nazw zawodów kobiecych i męskich zajął polski językoznawca Jan Baudouin de Courtenay. Wiem, że nazwisko może raczej nie sugerować, że jest to polski językoznawca, ale to on właśnie, badając psychologiczny wymiar języka, w tym również języka polskiego, stwierdził, że polskie myślenie językowe cechuje nierówne traktowanie płci. To znaczy po prostu, że więcej mamy określeń dotyczących mężczyzn i to zjawisko Baudouin de Courtenay nazwał wirylizacją, czyli umężczyźnieniem języka polskiego. I ten badacz upatrywał przyczyny w relacjach społecznych, które na pierwszym miejscu stawiają ojca jako głowę rodziny, czy w ogóle mężczyznę, co zostało później, jak wiemy, utrwalone przez wierzenia religijne. Kolejna postawa językoznawcza to akceptacja bądź negacja takiej językowej dyskryminacji. Chwalenie nierówności albo przekonanie, że wcale nie ma to jakiegoś charakteru dyskryminującego, umniejszającego, a do najbardziej radykalnych stanowisk należy postawa takiego nurtu jak językoznawstwo feministyczne, reprezentowanego również przez badaczy polskich. Co tutaj jest ważne, to prace napisane przez badaczy reprezentujących ten nurt zostały napisane poza Polską. Po pierwsze dlatego, że badacze ci w takiej sytuacji mają skalę porównawczą, ale też dlatego, że w krajach zachodnich, za granicą, bardziej akcentuje się ten problem swego rodzaju dyskryminacji językowej kobiet. I właściwie to już wszystkie zjawiska, wszystkie postawy językoznawcze, o których chciałam powiedzieć. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie tylko kobiety mają do czynienia na etapie swojego życia z takimi nazewniczymi nierównościami, ponieważ do dzisiaj duży kłopot sprawia nam też znalezienie choćby męskiego odpowiednika dla przedszkolanki, czy też dla prezentera pogody. No możemy powiedzieć prezenter pogody, ale zwykle na prezenterkę mówimy pogodynka. Natomiast no właśnie, czy pogodynek na określenie pana, który te pogodę nam prezentuje, jest odpowiednie. Jestem ciekawa waszego zdania. Jeżeli zamierzacie wypowiedzieć się na ten temat, to czekamy na wasze opinie w komentarzach. Niebawem materiał z dzisiejszej audycji pojawi się na portalu wzielonej.pl i tam będziecie mogli wyrazić swoje zdanie. A ja tymczasem już się z wami żegnam. I mogę wam tylko zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu czeka was niespodzianka. Nie zdradzam szczegółów, to ma być niespodzianka do samego końca. Zatem słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radiu Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16:30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.